Czy my, jako mieszkańcy Pomorza, tacy zwykli, normalni mieszkańcy, powinniśmy się w ogóle interesować, a jeżeli tak, to dlaczego, kwestią transformacji energetycznej, kwestią energetyki jądrowej, morskich farm wiatrowych, ale czy chociażby kwestią budowy fregat Miecznik? Czy my powinniśmy zwracać na to uwagę, bo wpływu na to nie mamy?
Myślę, że nie tylko powinniśmy zwracać uwagę, ale powinniśmy się tym mocno interesować, ponieważ to bezpośrednio będzie się przekładać na gospodarkę, edukację i funkcjonowanie całego regionu, ale mam wrażenie, że to nie jest tak, że powinniśmy się interesować, ale mieszkańcy Pomorza już się tym interesują. Media wykonują kawał dobrej roboty. Mateusz Kowalewski, wydawca portali gospodarkamorska.pl i zielonagospodarka.pl. Jestem przekonany, że w ostatnich latach dużo więcej się mówiło o szeroko pojętej gospodarce morskiej niż jeszcze dekadę czy dwie dekady temu. Ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę ze znaczenia polskich portów, ze znaczenia marynarki wojennej, czy z tego, że jesteśmy w momencie transformacji energetycznej, zarówno geograficznej z południa na północ Polski, jak i energetycznej w kontekście pozyskiwania tej energii właśnie od strony morza.
Czy to jest tak, że my nie możemy przegapić tej szansy, która stoi przed nami, jeżeli chodzi o transformację energetyczną w szerokim rozumieniu?
Tak, transformacja energetyczna to największe wyzwanie w zasadzie na najbliższe lata. Gigantyczne środki. Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. Musimy wszyscy działać na rzecz lokalnego biznesu dla polskiej gospodarki. Nie możemy tej okazji przegapić. Pracujemy wspólnie nad tym, żeby jak najwięcej firm brało w tym udział i jak najwięcej firm korzystało z tych inwestycji.
Jak rozumiem, żeby najwięcej kompetencji zostało też w naszym kraju.
Jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową, no to przy tej drugiej fazie to w zasadzie 100% inwestorów to są inwestorzy z domeny spółek Skarbu Państwa, ale tu mówimy o całej nowej branży, tu mówimy o szeregu firm, które będą brały udział w tym łańcuchu dostaw. Zależy nam na tym, żeby ten local content był jak największy, żeby tych środków zostało jak najwięcej w Polsce.
Polskie uczelnie oraz szkoły średnie znakomicie odpowiadają na rynek pracy. Szkolnictwo zawodowe charakteryzuje się pewną fluktuacją, pewnym cyklem. Robert Nowicki, członek zarządu Orlen Neptun. Wiadomo, że zawody, które są mniej popularne, bo nie ma po prostu takich przedsiębiorstw, no one siłą rzeczy muszą w jakiś sposób być reaktywowane. Natomiast po rozmowach na całym wybrzeżu, zarówno tu w Pomorskim Województwie, jak i Zachodniopomorskim, szkoły są gotowe podjąć to kształcenie, czego dowodem już jest istniejąca współpraca, czy to z Politechniką, Uniwersytetem Morskim, a także z tymi mniejszymi, bo trzeba pamiętać, że rozwój tej energetyki odnawialnej to nie tylko koncentracja wokół dużych miast. To, co obiecaliśmy jako rząd premiera Morawieckiego, aby ta Polska była Polską zrównoważoną, to się dzieje. I to potrzeba też w mniejszych miejscowościach jak Łeba, Ustka, Darłowo.
Trzecia edycja Morskiego Forum Radia Gdańsk. Ta impreza już na stałe wpisała się w kalendarz debat na temat szeroko rozumianej gospodarki.
Tak, szeroko rozumiane sprawy morskie to jedna z najlepszych specjalizacji dziennikarskich Radia Gdańsk. Jednym z jej przejawów jest właśnie Forum Morskie, którego już trzecią edycję organizujemy. Doktor Adam Chmielewski, prezes zarządu, redaktor naczelny Radia Gdańsk. Dotyczy oczywiście Pomorza, portów w Gdańsku, w Gdyni, stoczni, innych aspektów gospodarki morskiej na Pomorzu, ale też wykracza swoją tematyką i zasięgiem poza Pomorze, bo mówimy również o porcie w Elblągu, w tym roku głównie w kontekście zakończonego sukcesem przekopu Mierzei. Mówimy o porcie morskim w Szczecinie, w Świnoujściu.
Ale to też jest takie działanie, które chyba próbuje w pewien sposób przekonać nie tylko mieszkańców Pomorza do tego, że morze jest naszym dobrem narodowym, czymś, co napędza całą Polskę, a nie tylko ten wąski pas wybrzeża.
To, co już wybrzmiało podczas jednego panelu, że zmieniają się te bieguny rozwoju Polski. Jeśli popatrzymy historycznie, Śląsk był takim źródłem chociażby energii, paliwa kopalne. W tej chwili to się zmienia, takim hubem energetycznym dla Polski staje się, a na pewno w perspektywie najbliższych lat może się stać Pomorze, energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa. Tutaj będzie biło to energetyczne serce Polski, również w kontekście morskim.
Biorąc pod uwagę tematykę dzisiejszego forum, pana zdaniem, która z tych części jest najważniejsza? Transformacja energetyczna, odchodzenie od paliw kopalnych, czy uniezależnianie się od źródeł rosyjskich?
Lechosław Rojewski, Polska Grupa Energetyczna, wiceprezes do spraw finansowych. Uniezależnianie się od źródeł rosyjskich jest istotnym elementem dzisiejszej rozmowy na panelu. Doświadczyliśmy tego w związku z konfliktem na Ukrainie, że sytuacja, gdzie byliśmy uzależnieni od źródeł surowcowych z Rosji, spowodowała, że w pewnym momencie musieliśmy szybko zmienić dostawy tych surowców z różnych innych źródeł, aby zapewnić bezpieczeństwo i stały dostęp do energii elektrycznej, ale nie tylko do energii elektrycznej, również i dla ciepła dla Polaków.
Jednostkowo elektrownia jądrowa jest tą największą inwestycją, chociaż przeliczając to na gigawaty, to morskie farmy wiatrowe będą chyba jednak wiodły prym, jeżeli chodzi o ilość generowanej energii.
Morskie farmy wiatrowe w długim okresie będą rzeczywiście wiodły prym, dlatego że po ostatnich decyzjach i po przyznaniu zarówno dla Polskiej Grupy Energetycznej, jak i dla Orlenu, ta ilość tej energii zdecydowanie wzrosła. My w perspektywie do 2040 roku to jest 7,3 gigawata, a więc finansowanie tych farm będzie zdecydowanie większe i wymagało większego wysiłku, aby je sfinansować w stosunku do energetyki jądrowej.
Te dwie inwestycje, te dwa źródła muszą być ze sobą powiązane. Te inwestycje muszą być prowadzone razem. Dlaczego?
Te dwie inwestycje muszą być powiązane ze sobą, dlatego że, szanowni państwo, energetyka wiatrowa jest źródłem niestabilnym, bo jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Energetyka jądrowa da nam stabilne źródło dostaw energii elektrycznej i w tym miksie będzie istotnym elementem zapewnienia ciągłości dostaw.
Magazyn bateryjny Bystra to chyba największe przedsięwzięcie energii, jeżeli chodzi o magazynowanie. Ono zostało ostatnio podpięte do sieci 110 kV, co chyba pokazało, że ten projekt pierwotnie podpięty do wiatraków sprawdził się i on działa.
Tak, no taki był zamysł tego przedsięwzięcia. To było przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe, w którym chcieliśmy właśnie dostać jak najwięcej informacji o współpracy tego typu magazynu z farmą wiatrową. To było robione również we współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi. Piotr Meller, Energowytwarzanie. Ten etap oceny jest za nami i jesteśmy gotowi jakby świadczyć również usługę w rynku mocy, w usługi sieciowe tym magazynom.
Jaka jest perspektywa rozwoju tego typu magazynów energii? Bo to jest bateryjny magazyn. Wiadomo, że mamy magazyny chociażby w postaci zbiorników. Są różnego rodzaju formy magazynowania energii, choć te baterie chyba rozbudzają najwięcej emocji.
Tak, natomiast no nie da się ukryć, że te wielkoskalowe magazyny, na których nam najbardziej zależy, to na razie jest w zasadzie wyłącznie elektrownie szczytowo-pompowe. Mamy potencjał w Polsce do rozwoju tego typu nowych obiektów. Nad tym również rząd pracuje i tu nasi eksperci też wspierali określenie tego potencjału, tych lokalizacji. To są na dzisiaj po pierwsze najbardziej długowieczne, po drugie jednak najtańsze w tym okresie, jakim się je rozlicza, magazyny energii. Natomiast świat na pewno pracuje bardzo intensywnie w związku z rozwojem energetyki odnawialnej. Bardzo intensywnie świat pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Tych rozwiązań cała masa się pojawia, nad nimi również my pracujemy, czy grupa Orlen. To jest nie tylko technologie wodorowe, ale właśnie bateryjne magazyny, ale również grawitacyjne czy ciśnieniowe, no również magazyny w postaci wytwarzania paliw syntetycznych. To wszystko jest przed nami, to wszystko są jeszcze technologie drogie, ale jak każde technologie, one na początku, w tym niemowlęcym okresie dziecięcym, muszą się najpierw dopracować je trzeba i wtedy można zoptymalizować koszty.
Proszę powiedzieć, Miecznik, czyli budowa polskich w 100% polskich fregat, to powiedzmy takie oczko w głowie, bo bardzo dużo o tym mówimy. Jak z realizacją?
Realizacja idzie zgodnie z planem. W 2021, przypominam, podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i dostarczenie tych fregat. Cezary Cierzan, Polska Grupa Zbrojeniowa, dyrektor programu Miecznik. W tym momencie, już w zasadzie lada dzień, bo to już w sierpniu tego roku rozpoczynamy produkcję pełną parą, a w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy bardzo duży również pakiet inwestycji na terenie Stoczni Wojennej, PGZ Stoczni Wojennej.
To wszystko ma spowodować, że będziemy w stanie, jak rozumiem, szybko, sprawnie i dokładnie wybudować te fregaty.
Dokładnie tak. Wszystko to, co robimy pod logo i kryptonimem Miecznik, służy temu, aby te fregaty dostarczyć.
Można powiedzieć, że to będzie dla polskiej marynarki wojennej przeskok jakościowy?
Nie tylko dla polskiej marynarki wojennej. Okręty tej klasy, okręt Miecznik, będzie w historii naszego kraju, całej historii naszego kraju, najbardziej zdolnym i największym orężem zbrojnym, jakie kiedykolwiek ten kraj posiadał.